Witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy i wierzę, że tak jak tu jesteśmy zgromadzeni, jesteśmy zainteresowani, żeby skorzystać z tego, czego nas uczy Słowo Boże, jak możemy być zachowani od tych wszystkich praktyk okultystycznych, które nam wokół nas są nie tylko praktykowane, ale na szeroką skalę propagowane i wdzierają się do naszego środowiska. Już mówiliśmy o tym, co na ten temat mówi Słowo Boże i tak jeszcze raz tylko wspomnę, że to, co kiedyś było praktykowane w ukryciu, takie to było trochę wstydliwe, teraz jest to praktykowane na szeroką skalę, tego się nikt nie wstydzi i w towarzystwie, gdy spotykają się ludzie, to jeden i drugi chce przed coś zabłysnąć i opowiedzieć jakąś sensacyjne wydarzenie, czy jakąś praktykę chce zademonstrować i ci, którzy są, którzy to widzą, którzy nie zajmują zdecydowanego stanowiska, bardzo łatwo wpadną w pułapkę. I tu chciałbym powiedzieć, że dlatego, że skutki działania tych praktyk są namacalne, są widoczne, zostają przez to tysiące ludzi zwiedzionych, bardzo często z nieświadomości i nie wiedzą, na jakie następstwa się narażają, a propagowanie takiego hasła, nieważne kto i jak leczy, ważne, że to pomaga, nie metoda, ale koniec dzieło chwali, cel uświęca środki, dlatego tak bardzo często ludzie dają się w to zwieść, nawet nieświadomie. Czy to stukanie stolika, czy tam kręcąca się wskazówka na talerzu i tak dalej. Tu coś się dzieje i to ludzi w jakiś sposób pociąga. I przy takim nastawieniu bardzo prędko dostajemy się pod wpływ niewidzialnych mocy ciemności. I chciałbym na jedno zwrócić przy tej okazji uwagę, że zaangażowanie się w to nie zawsze skutkuje natychmiast. Nie zawsze skutkuje natychmiast. To się może odezwać po latach, to może się odezwać natychmiast. Ja tylko taki jeden przykład powiem, może tylko taka mała dygresja, bo o tym jeszcze będę mówił. Jak cztery dziewczyny w internacie, w jednej takie panieneczki 14-16 lat, wpadły na pomysł, która z tych dziewczyn padła na taką myśl, żeby zapisać swoje życie szatanowi za cenę doczesnego szczęścia. Bardzo często w towarzystwie, jak się więcej osób znajdzie, znajduje się jakiś prowodyr. I te dziewczyny wzięły kartkę papieru, nakłuły palec, ten wskazujący i tą krwią narysowały serduszko i Kasia, Basia i jak one się nazywały, cztery. Ofiarujemy Tobie nasze dusze, nasze serca za cenę doczesnego szczęścia. Chciałbym powiedzieć, że to wszystkie zrobiły równocześnie, podpisały, no i potem się rozeszły. Jedna z nich, jak wyszła do swojego pokoju w internacie chyba to było już na trzecim piętrze, to pierwsze było otworzyć okno, wyskoczyć i odebrać sobie życie. To był jej odruch. Te inne w ogóle nie zareagowały i to było takie, że ta dziewczyna to chodziła jak tylko jedna myśl, wyskoczyć przez okno, odebrać sobie życie. Szczęśliwie spotkała młodego człowieka, który wskazał jej na to, co jest grzechem, jak z tego może być uwolniona i ona została z tego uwolniona, z tych myśli samobójczych, ona jest dzieckiem Bożym. Ale dlaczego ja ten przykład akurat teraz przytaczam? Dlatego chciałbym powiedzieć, że te trzy pozostałe, ja nie wiem, co się z nimi dzieje. W każdym razie w tym czasie się nic nie stało. Reakcja nie była u wszystkich jednakowa, natychmiastowa. Tylko u jednej było to natychmiastowe. I dzięki Bogu ona została uwolniona. Ale te pozostałe, diabeł przeciwnik ma tą hipotekę zapisaną i on ze swojego nie popuści, bo one się zapisały. Ja chciałbym tutaj jeszcze przytoczyć miejsce ze Słowa Bożego z listu do Jakuba i to 4 rozdziału, 7 wiersz. Czyta tak, 4 rozdział, 7 wiersz. Poddajcie się tedy Bogu, a dajcie odpór diabłu, a uciecze od was. My mamy dać temu odpór. Jeśli coś takiego się wokół nas dzieje, to my mamy dać temu zdecydowany opór. My, może nam się nie uda przekonać tych, którzy zaczną to robić, ale ja wychodzę, ja z tym nie chcę nic wspólnego. I teraz idąc dalej w tych rozważaniach, może pojawić się takie pytanie, my już teraz jesteśmy na początku XXI wieku, doba rozwoju techniki, to wszystko można, wszystko, loty na Księżyc, czy teraz już na Marsa, nie? I rozważenia, kiedy tam załoga wyląduje i tak dalej. Czy ludzie wierzą naprawdę w te rzeczy? Może powstać takie pytanie, to są przecież rzeczy takie, może dla tego prymitywu. A jednak chciałbym powiedzieć, że ludzie temu wierzą i tym się zajmują. I pomimo tego całego postępu technicznego, pomimo rozwoju nauki, to jednak zauważamy, że wiele ludzi się w to angażuje. Ja bym podał może takie parę danych statystycznych, które nam coś niecoś o tym powiedzą. Ja taki przykład podam: w Stanach Zjednoczonych na 1750 wydawanych dzienników, zawsze to tam parę mniej, parę więcej, w każdym razie ta liczba jest mniej więcej stała, tych wydawanych dzienników, 1200 z nich, to jest 70%, umieszcza codziennie horoskopy. I na zapytanie dlaczego, pytanie do tych redaktorów, powiedział, jakby nie było horoskopu, to się nie sprzeda tego czasopisma. A my wiemy, że egzystencja tego czasopisma czy tej redakcji jest uzależniona od ilości sprzedanych, od wielkości nakładu, ilości sprzedanych gazet. Więc oni idą tak pod ludzi i dlatego te horoskopy umieszczają. Według badań opinii publicznej w RFN 45% obywateli w wieku od 14 do 65 roku życia jest przekonanych o związku uzależniającym los człowieka od układu gwiazd, a więc horoskopy. W Europie i w USA jest trzykrotnie więcej zarejestrowanych astrologów, aniżeli fizyków i chemików razem wziętych. Ich klientami astrologów nie są ludzie zacofani, ale są ludzie rekrutujący się ze wszystkich warstw społecznych. I stawianie horoskopów mężom stanu do ich popularności, przewidywanych wyborów czy wahań giełdowych. Do tego się angażuje nadwornych astrologów i my wiemy, że i ten Reagan miał astrologa nadwornego i wiele innych i tak dalej. Ja już tego wszystkiego nie wymieniam. I oni zasięgali porad. Mężowie stanu. A więc wszystkie warstwy społeczne. I tak dla przykładu tylko podam, że Hitler, ten straszny człowiek, który był spirytystą, miał swojego osobistego doradcę, który się nazywał Jan Henryk Hanussen. On występował zawsze tam w pobliżu Hitlera, występował w mundurze majora lotnictwa i on był nadwornym spirytystą, doradcą Hitlera. I on decydował o dniach rozpoczęcia jakiejś bitwy czy ofensywy. Taki fakt historyczny tylko przytoczę. My tu z tego terenu cieszyńskiego byliśmy najbliżej granicy niemieckiej i słowackiej przed wybuchem II wojny światowej i tu na naszym terenie Zagródkiem, Jabłonkowym jest taka miejscowość Mosty, a potem po drugiej stronie jest Skalite, Swierczynowiec. I tam jest taki długi tunel, przez który przechodzi kolej, która idzie z Koszyc, a więc ze wschodu Słowacji, aż do Bogumina i dalej. I Polacy strzegli tego, bo to było miejsce graniczne, to było zaminowane już pod koniec sierpnia, bo wiadomo było, że do wojny się zbliżamy. Byli saperzy, to było zaminowane. I Niemcy, żeby zachować ten wiadukt, ten długi tunel, żeby go Polacy nie wysadzili, to mieli taką grupę pod dowódcą jakiegoś niemieckiego oficera, to byli bojownicy słowaccy. Oni mieli udaremnić działanie tych saperów. I wybuch wojny był przewidziany na 26 sierpnia. I oni właśnie w tym dniu zaatakowali ten most i nawet doszli do stacji kolejowej Mosty. Bo dzień 26 sierpnia był dniem rozpoczęcia wojny. To ustalili już oficerowie sztab. Ale ten Jan Henryk Hanussen, ten spirytysta, powiedział, że nie, ale to ma być pierwszego i w piątek. A ponieważ tam porozumienie radiem i tak dalej nie zadziałało, ci zadziałali, to jest fakt historyczny i to tu kroniki bardzo dokładnie opisują. I chciałem powiedzieć, że nie sztabowcy zadecydowali, kiedy rozpocząć, ale taki człowiek. I on zresztą o wielu innych takich sprawach decydował. Więc widzimy, że ci ludzie na takich wysokich stanowiskach posługują się tym i można by powiedzieć, a co dziwić się tym plebejuszom, że oni też z tego korzystają. Chciałbym powiedzieć przed Bogiem, wszyscy jednakową odpowiedzialność ponosimy. Pod koniec lat 70., więc na początku lat 80. w zachodniej Europie było zarejestrowane 58 milionów spirytystów. Tam na zachodzie jest tak, że ktoś jest wierzący, niewierzący ze względu na płacenie podatku się musi zdeklarować. No u nas tego nie ma i tego blok komunistyczny czy socjalistyczny nie rejestrował i dlatego ta sprawa nie jest liczebnie ujęta, ale widzimy, jak wiele ich jest. Chciałbym powiedzieć, że w USA ocenia się ilość zajmujących się czarowaniem, magią, kultem szatana na ponad 1 milion osób. W Anglii jest 8 tysięcy praktykujących czarowników i czarownic zrzeszonych w tym konwencie Wicca. I to jest taka elitarna grupa i oni co roku zdają jakieś egzaminy. Tam do tej grupy to nie jest tak łatwo się dostać, bo się trzeba pewnymi, bym powiedział w cudzysłów, umiejętnościami wykazać. I oni działają na terenie Wielkiej Brytanii. I chciałbym powiedzieć, że tylko między Rzymem i Mediolanem pracuje prawie 10 tysięcy magików, wróżbitów i astrologów. We Francji jest więcej wróżbiarzy z kart, chiromantów i astrologów, aniżeli katolickich księży we Francji. A w Niemczech według statystyk jest wróżbici, to jest profesja, która musi być też zarejestrowana ze względu na płacenie podatków. Więc w Niemczech było zarejestrowane już ponad 90 tysięcy wróżbitów, a księży katolickich i protestanckich razem wziętych jest 35 tysięcy. Więc widzimy tą proporcję i oni mają zajęcie, bo gdyby byli bezrobotni, to by musieli się chwycić innej profesji. I tu widzimy, że to się rozszerzyło. Jeśli chodzi o Brazylię, to w Brazylii jest ten kult wodo, ten kult okultystyczny i ma ponad 30 milionów. Ponad 30 milionów zwolenników i tamte sekty, one działają przez radio, przez telewizję, przez środki masowego przekazu i to jest bardzo katolicki kraj, można by powiedzieć Ameryka Południowa, a to się tam tak bardzo szerzy. I możemy powiedzieć jeszcze o takich danych, jak na przykład, że w szkołach niemieckich kursują spirytyści wprowadzający dzieci już 9-letnie w kontakt ze zmarłymi. I oferują swoje porady w tym czasopiśmie Bravo, które piszą dokładnie, jak się przeprowadza seans spirytystyczny. Ja bym przytoczył taką relację dziennikarki z Hamburga, która dotarła do kręgu czarownic i ona podała takie, porównała to z badaniami Instytutu Badania Opinii Publicznej, która się nazywa FORSA. I podaje, dlaczego ci ludzie się tym zajmują. I powiedziane jest tak, ona to uporządkowała w taki sposób, że uznane religie nie są zdolne dać ludziom dostatecznej pociechy duchowej. Dlatego ludzie szukają tego gdzie indziej. Państwo nie dostarcza ideału. Wiadomo, że o, jak tam Małysz skacze, czy jak tam drużyna odnosi punkty, to jesteśmy Polakami. Ale tak walczyć i tak dalej, no to już te ideały, to one zagasły. I trzecia część, trzeci punkt, o który się bardzo wiele rozbija, to to, że zawiodły wynalazki techniki, okazała się bezsilność, ale to nie tylko w wyniku katastrof tych reaktorów atomowych czy tam statków kosmicznych, ale okazała się bezsilność społeczeństwa wobec takich epidemii jak AIDS, bezsilność wobec wielu schorzeń, układów krążenia i tak dalej. Jakkolwiek tak wiele się robi, tak wiele się pomaga, to jednak człowiek jest bezsilny. I tu chciałbym powiedzieć, że tych rzeczy się szerzy u nas bardzo dużo. Chciałbym jeszcze o jednej praktyce powiedzieć, która jest stosowana w Wielkiej Brytanii. O tym pisało czasopismo Chrześcijańska Społeczność, zachodnie czasopismo. Pisało o tym, że spirytyści w taki bardzo chytry sposób chcą działać na ludzi. I oni twierdzą, że zanim na przykład lekarz się wykształci, ma swoją wiedzę, swoje poznanie i tak dalej, to wymaga dużej, wieloletniej praktyki. No i taki lekarz umarł teraz, no i tyle się natrudził, już go nie ma. Ale jeśli się wywoła właśnie ducha tego człowieka, to on udzieli porady i to bezpłatnie. W takim i taka grupa, która taką praktykę stosuje w Anglii, to już przekroczyła 20 tysięcy osób. To jest wprost nie do wiary, że takie rzeczy się dzieją. I tu jest znowu to, co jest tak bardzo wyraźnie powiedziane. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Tak chytrze podchodzą. No każdy z nas wie, że lekarz, który już ma 40 lat praktyki, czy 50, a jest jeszcze zdrowy umysłowo, no to może być pożyteczny. Ale on umarł i nie ma go, tak? A teraz na nowo musi ktoś tą wiedzę, no to jeszcze trwa, zanim to zdobędzie. I dlatego w taki sposób, gdy my popatrzymy się na chytrość przeciwnika, to się wprost nie chce wierzyć, że takie rzeczy są możliwe i że człowiek się daje wciągnąć. Swoją jeszcze taką szeroką dziedziną działania tych praktyk okultystycznych jest publikowanie tego w prasie, w radiu, w telewizji, w internecie, przez kasety wideo. No, ilość sposobów szerzenia tej zarazy, jeśli bym tak mógł powiedzieć, to jest w tej chwili prawie że nieograniczona. I teraz to może już koniec ze statystykami, bo każdy z nas się z tym styka, tego jest coraz więcej, ale chciałbym teraz przejść do tego, co to powoduje. I myślę, że każdy z nas zauważył ludzi, którzy w rozmowie z nimi się spotykamy, cechuje niepokój, oni nie umieją się jakoś zachować, czują się pełno, mówią pełno stresów i tak dalej, czuje się taki niepokój, nadmierną pobudliwość, nerwowość i można powiedzieć, tacy ludzie są nawet tacy bardzo skłonni do kłótni, do rozdrażnień, mają pociąg do alkoholu, do narkotyków i tym ludziom brak jest wewnętrznego pokoju. I gdy my z takimi ludźmi rozmawiamy, to zauważamy, że ci ludzie są pełni niepokoju, ale ze ściśle określonych powodów. I bardzo wiele ludzi próbuje się usprawiedliwić tym, że żyjemy w takich niespokojnych czasach, że my mamy takie trudne warunki w pracy i tak dalej. Każdy jest dla siebie bardzo dobrym adwokatem. Ale tu ja bym przytoczył miejsce ze Słowa Bożego, z Księgi Izajasza, z rozdziału 48, wiersze 17 i 18. Prorok Izajasz, rozdział 48, 17 i 18 wiersz. Jam Pan Bóg Twój, który Cię uczy, abyś postępował, a prowadzę Cię ścieżką, po której masz chodzić. Obyżeś był pilnował przykazania mego, byłby jako rzeka pokój Twój, a sprawiedliwość Twoja jak wały morskie. I 22 wiersz mówi, nie masz pokoju niepobożnym, mówi Pan. I tutaj chciałbym powiedzieć, że już wielokrotnie z takimi osobami rozmawiałem, które nie mają tego pokoju i mogą się w różne wymawiać, mogą to różnie uzasadniać, ale przy rozmowach duszpasterskich, jeśli takie osoby się zwracały, to bardzo często wiedziałem, że powodem niepokoju jest coś, w czym się zaangażowały w tych sprawach związanych z okultyzmem. I kiedy widziałem taką osobę, czy miałem obowiązek, potrzebę rozmawiać z taką osobą, to mówiłem o tym, że ty miałeś z tym, a tym do czynienia. I bardzo często było tak, a skąd Pan wie? Nawet wierzący, tak jakoś się dziwnie, a skąd Pan wie o tym? Bo to są skutki następstwa tych praktyk. I chciałbym powiedzieć, bo będziemy mówić o skutkach już o tym osobno, ale chciałbym powiedzieć jedno, że pierwsze, co się pojawia u człowieka, który z tymi sprawami się zetknął, w jakiś sposób się zanieczyścił, że jest niepokój i ten niepokój zżera tego człowieka. Jest dobrze, jeśli taka osoba szuka wyjścia. Tak jak ja czytałem ze wstępu tej książki, są osoby, które o tym wiedzą, a są osoby, które nie wiedzą. I my jesteśmy po to i mówimy na ten temat dlatego, aby ludzi z jednej strony uchronić przed tym, żeby mieli poznanie, a z drugiej strony dla tych, którzy się w to już w jakiś sposób zaangażowali świadomie czy nieświadomie, żeby mogli być uwolnieni. I chciałbym powiedzieć, że człowieka nurtują takie pytania, jak ułoży się moja przyszłość, jak zachować moje zdrowie albo jak je odzyskać i jak, co zrobić, żeby jak najdłużej żyć w pełnej sprawności fizycznej i umysłowej. I chciałbym powiedzieć, że te pytania, które nurtują człowieka, można by tak podzielić, tak troszeczkę uszeregować. Chociaż od razu się zastrzegam, że one są ze sobą ściśle związane. Ja tak dla takiego, no jeśli można w cudzysłów to nawet powiedzieć, usystematyzowania tych spraw, to chciałbym podzielić to w tych wykładach na takie trzy grupy, a to czy cztery. Pierwsze to byłoby zdobywanie wiadomości o przyszłości i to jest mantyka, sztuka przepowiadania. Człowieka interesuje to, co mnie czeka, prawda? My wiemy, że Pan nasz nam daje poznanie tyle, ile potrzeba nam w danym czasie, ale my byśmy chcieli wiedzieć o wiele więcej. I to jest pierwsze, zdobywanie wiadomości o przyszłości. Drugie, zachowanie zdrowia i doczesnego szczęścia. To jest, i ja to w dużej mierze ujmuję pod takim rozdziałem, jak praktykowanie zabobonów. To się uważa, praktykowanie zabobonów, to jeśli jest grzech, to jest grzeszek, to nie jest nic wielkiego. Chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo mylne twierdzenie, to jest straszna rzecz. I o tym chciałbym mówić. A trzecie to różne działania dokonywane w celu pożądanych rezultatów. I chciałbym powiedzieć, że człowiek szczerze wierzący i respektujący Boże przykazania, respektujący całe Pismo Święte, do tego podchodzi zupełnie inaczej, aniżeli człowiek niewierzący. I tutaj muszę powiedzieć, że człowiek wierzący, respektujący Boże przykazania jest zachowany od tego. I Pan Bóg przez Mojżesza, sługa Bożego przez proroka, bardzo wielu miejscach nam mówi o tym, jak możemy być zachowani. I my mamy cały szereg wersetów, może z braku czasu, żeby za dużo nie przedłużać, ja bym tylko przeczytał to, co jest zapisane w piątej księdze Mojżeszowej. Już pod koniec my wiemy, że piąta księga Mojżeszowa to jest księgą powtórzonego prawa mojżeszowego i w 18 rozdziale tej księgi od 9 wiersza czytamy takie słowa. Piąta księga Mojżeszowa, 18 rozdział od 9 wiersza. Pan mówi przez Mojżesza do ludu swojego: gdy wnijdziesz do ziemi, którą daje Pan Bóg twój tobie, nie ucz się czynić według obrzydliwości tych narodów. Niech nie będzie między wami takiego, który by przewodził syna swego albo córkę swoją przez ogień, także wieszczek, guślarz, wróżek i czarownik i czarnoksiężnik i ten, który ma sprawę ze złymi duchami i praktykarz i wywiadujący się czegoś od umarłych. Albowiem jest obrzydliwością Panu każdy, który by to czynił, bo dla tych obrzydliwości Pan Bóg twój wyrzuca te narody przed tobą. Doskonałym będziesz przed Panem Bogiem twoim, albowiem narody te, które ty opanujesz, wieszczków i guślarzy słuchają, ale tobie nie dopuszcza tego Pan Bóg twój. My mamy wiele miejsc Słowa Bożego w Dekalogu, nie w Dekalogu, ale w Księgach Toru, w tym pięcioksięgu mojżeszowym, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że czarownicy żyć nie dopuścisz. To znaczy, że jeśli jest czarownica, a ty wiesz o tym, to ona musi zostać ukamionowana, a krew wylana jest na nią, a nie na tych, którzy to robią. I to jest powiedziane, czarownicy żyć nie dopuścisz. Ale też jest powiedziane, że nie będziesz, tak jak tutaj czytaliśmy, syna swego przewodził przez ogień. To była straszna praktyka stosowana przez te ludy, które Pan wypędził z ziemi chananejskiej. Ta praktyka polegała na tym, przewodzeniu syna przez ognie, był taki straszny potwór, który nazywał się Moloch. Ten Moloch to była taka postać, niby człowiek, niby zwierzę, stojące, to było z kamienia, wydrążony środek, tam było palenisko i ta głowa tego strasznej postaci, ni człowiek, ni niedźwiedź, miała takie wyciągnięte ręce, to było wykute z kamienia i w środku tego bożka Molocha rozpalano ogień i wiadomo, ten kamień rozgrzewał się do takiego ciemnowiśniowego żaru i na takie wyciągnięte te kikuty tego kamiennego bożka kładziono żywcem pierworodnego syna rodu i ono się smażyło. Tak odbywało się ofiarowanie Molochowi. I tu jest powiedziane, nie będziesz tego czynił. Ale chciałbym powiedzieć, że Manases to był król, który to uczynił. I my wiemy, kiedy zostało zdobyte Jerycho, tam jest powiedziane, że to miasto nie będzie odbudowane. A tam jest powiedziane, na pierworodnym odbudujesz to miasto. I to się stało za czasów narodu izraelskiego. I wtedy pod bramę wjazdową do tego miasta zamurowywano żywcem pierworodnego syna. To są straszne historie. Tu jest powiedziane, że tego nie wolno robić, a jednak w narodzie izraelskim to też robili i nic dziwnego, że Pan Bóg w ramach kary ich podał w niewolę babilońską. Tu są wymienione te wszystkie praktyki. One są opisane wielokrotnie tu w tych poprzednich księgach Mojżesza, ale tutaj to jest takie podsumowanie tego i tu jest powiedziane, niech nie będzie tego, który by przewodził, to się nazywało przewodzenie przez ogień, niech będzie guślarz, wróżbiarz i czarownik i czarnoksiężnik, ten, który wywołuje złe duchy i ten praktykarz, który się wywiaduje czegoś od umarłych. Dzisiaj, jakbyśmy powiedzieli wywiadywanie się od umarłych, nie to nie, ale teraz to się tak ładnie nazywa w cywilizowanym świecie nekromancja. I chciałbym tu na jedno zwrócić uwagę, że Słowo Boże nas tak bardzo wyraźnie przed tym przestrzega. Jeśli my tego przestrzegać będziemy, to zostaniemy zachowani. A jeśli ktoś z tym miał do czynienia, to jest tu tak bardzo wyraźnie powiedziane, że to jest grzechem i że to jest obrzydliwością. Ale my czytamy w 53 rozdziale Księgi Izajasza, że za wszystkie przestępstwa nasze umarł nasz Pan. I tam już jest takie miejsce, za wszystkie nieprawości, winy, tam jest napisane to Avon. To znaczy ta wina, o której Kain, który zabił Abla, powiedział, że nie może mi być odpuszczona. A chciałbym powiedzieć, że mamy dowody osób, które i kiedyś, i w dzisiejszej dobie zostały uwolnione z tych wszystkich praktyk. Ja czytałem taką książkę, zresztą ją nabyłem, Irwin Doren, czarownica, dziewczyna, która urodziła się w sierpniu 1939 roku, a więc to nie jest jakaś bardzo stara. I ona była królową czarnych czarownic tego konwentu Wicca w Wielkiej Brytanii. To co roku taki egzamin i tak dalej, co wszystko ona robiła, to ja chciałbym powiedzieć, że to jest książka dla ludzi o mocnych nerwach. A kiedy ona znalazła się na ewangelizacji, usłyszała pieśń śpiewaną o Jezusie, o ranach Jezusa, to ona czuła, że coś się z nią dzieje, że tego pragnie. A jak usłyszała Boże Słowo, to ona wpadła w taką straszną furię, że czterech mężczyzn jej nie mogło wynieść. A ona codziennie chodziła na tą ewangelizację. Chciałbym powiedzieć, że ona dożyła zbawienia, to jest cała droga. I ona teraz jest ewangelistką i mówi o tym, co Jezus w jej życiu uczynił. Ta książka jest chyba na 17 języków przetłumaczona. Ja ją mam w języku niemieckim. Te rzeczy się dzieją. I to nie jakaś czarownica sprzed okresu, kiedy było tam palenie czarownic, ale to się działo teraz. I każdy, kto się w to w jakiś sposób niechcąco, nieświadomie zaangażował, dla niego jest wyjście. Ale chciałbym powiedzieć, że pokuta, my będziemy mówili o tym, jak można być z tego uwolniony. A tutaj chciałbym, żeby każdy z nas, teraz tych, którzy słuchamy tego, żeby sobie utkwił, zanotował w pamięci. Piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział i od 9 wiersza aż do 14. Tu jest wypisane wszystko, co dla nas jest zabronione, co jest obrzydliwością przed Bogiem. A wiemy, że to, co jest obrzydliwością, od tego się Bóg odwraca. I chciałbym powiedzieć, że te wersety, które napisał autor tej Piątej Księgi, przypisuje się też to Mojżeszowi, nie wiem, bo tego nie jesteśmy w stanie dowiedzieć, ale tu jest napisane i to jest księga napisana z inspiracji Ducha Bożego i jest przestrogą dla narodu, który miał wejść poza Jordan i zająć te tereny, gdzie te praktyki były stosowane. I tu jest powiedziane, ty się nie ucz tego robić. I chciałbym powiedzieć, że to wszystko, co tu jest napisane, jest niestety dzisiaj, teraz praktykowane. I przed tym wszystkim nas ostrzega Boże Słowo. To, że się nazwa troszeczkę zmieniła, że to robią nieraz ludzie z tytułami, z wysokimi tytułami, z wykształceniem uniwersyteckim, czy ludzie prości, to jest obojętne, ale to się dzieje i przed tym nas przestrzega Boże Słowo. I teraz chciałbym już dalej mówić o tym, co dotyczy zdobywania wiadomości. I chciałbym powiedzieć, że człowiek przez wiarę w Słowo Boże, przez wiarę w Słowo Boże, w duchu dochodzi do najściślejszej społeczności z Bogiem. Ale też człowiek przez grzechy czarowania, przez te grzechy, które są obrzydliwością przed Bogiem, dochodzi do społeczności z szatanem. I to sobie musimy wyraźnie rozróżnić. My do społeczności z naszym Panem nie dochodzimy przez dotyk, ale przez wiarę. A przez te praktyki, czy ktoś mówi, że w to wierzy, czy nie, jeśli te praktyki dokonuje, w to się angażuje, to on ma społeczność z szatanem. Jest taki ewangelista szwajcarski, który podał taki przykład. On dla mnie jest takim bardzo wymownym przykładem. On mówi o tych sprawach związanych z okultyzmem. Jeśli ze ściany sterczy kawałek przewodu elektrycznego i tam są dwa druty. Te druty są gołe i ja nic nie widzę. Nie widzę nic poza tymi dwoma drutami. Ale jeśli ich się dotknę, to mnie może, tak jak my mówimy powszechnie, kopnąć, porazić i zabić. I to może wcale nie wyglądać, ale to nie pozostanie bez działania. On taki przykład, on się nazywa Erich Thijs, i on taki przykład kiedyś w radiu mówił, to w Radiu Luksemburg, bardzo ciekawy ten przykład. I chciałbym powiedzieć, że ci wszyscy, którzy zajmują się tymi praktykami, niezależnie od tego, czy mówią, że w to wierzą, czy nie wierzą, oni się w to angażują. Obojętnie, czy mówi, czy wierzy, czy nie wierzy. Jeśli nie wierzy, to po co się w to angażuje? Ile procent w to wierzy albo nie, nie jest istotne, ale w to się angażuje. I czy ktoś to z żartów robi, czy z ciekawości, czy tak jak już mówiłem, no żeby się inni ze mnie nie śmiali. Obojętne. Ale ja to robię. A jak robię, to w tym uczestniczę i otwieram drzwi przeciwnikowi. I dlatego, że skutki tych praktyk na pozór nie są tak widoczne, ale tak jak już powiedziałem o tym przykładzie z tą końcówką wystającą ściany, może być skutek różny. I co jest bardzo charakterystyczne, że ten skutek nie jest natychmiastowy. Nie zawsze jest natychmiastowy. Może być, ale nie zawsze. I tutaj chciałbym powiedzieć, że nieświadomością nie można tych grzechów usprawiedliwić. Każdy z nas wie, że jak przejeżdżamy przez granicę, to jak ja coś przewożę, co jest niedozwolone, to nie pomoże ta wymówka, ja nie wiedziałem, ale podlegamy karze. To są sprawy zewnętrzne. My jesteśmy, mamy być jako obywatele świadomi tego, że mamy wiedzieć. I my, jako ludzie Boży, którzy mamy do dyspozycji Słowo Boże, a do dyspozycji Słowo Boże mają wszyscy, i ci, co wierzą, czy nie wierzą, wszyscy mają dostęp do tej skarbnicy, która jest zawarta w Słowie Bożym. I są bez wymówki, jeśli to robią. I chciałbym powiedzieć, że tak jak już tu w prologu, we wstępie, ten autor tej książki, na którą się powołuję, mówił, że tak ważne jest, żeby kaznodzieje, ci duszpasterze, ci, którzy mają z tym do czynienia, żeby oni o tym mówili, przed tym przestrzegali. Ja mam tutaj, ale nie będę czytał, wywiad z księdzem profesorem, ksiądz profesor doktor Obirek, rektor Wyższego Seminarium Jezuitów w Krakowie. On udziela wywiadu, ja takie rzeczy zbieram i tam w tym wywiadzie jest powiedziane, że on się zgadza z tym, że człowiek chce coś wiedzieć na temat swojej przyszłości i wcale nie potępiam tych, którzy idą do różnych wróżbiarzy, żeby się dowiedzieć o przyszłość, tylko chodzi o to, żeby to byli jacyś uczciwi. Nie wiem, czy może być wróżbiarz uczciwy, ale on się tak wyraża. I to jest wydrukowane w gazecie. I chciałbym w wywiadzie. Jest fotografia tego pana. I takie nastawienie, jeśli jest takie nastawienie, zamiast ostrzegać, że ja nie mam nic przeciwko temu, bo człowiek chce wiedzieć, no to my widzimy, z kim mamy do czynienia, w jakich czasach żyjemy. Dlatego chciałbym powiedzieć, że żyjemy naprawdę w takich trudnych czasach i wielki obowiązek ciąży na tych, którzy mają to poznanie, żebyśmy my nie byli tymi, którzy powiedzieli nie. I teraz chciałbym się zająć na chwilę tymi praktykami, które dotyczą sposobu dowiadywania się o przyszłości. I tutaj muszę powiedzieć od razu, że te sposoby, tych sposobów dowiadywania się o przyszłości jest tak dużo i tak bardzo uzależnione te sposoby są od, z jednej strony od kultury, od środowisk, gdzie się to dzieje, inaczej jest u nas w Europie, inaczej w krajach trzeciego świata i tak dalej. I tu trudno byłoby wymienić wszystkie. I ja tylko podaję takich kilka, ale chciałbym tu o jednym powiedzieć, że jeśli ja jestem dzieckiem Bożym, zważam na ten cichy Boży głos, to wszystkie praktyki, z którymi się zetknę, którym jeszcze nie miałem do czynienia, nie są wymienione w jakimś tam indeksie czy poradniku w tych sprawach, to Duch Boży mi sygnalizuje, tak lub nie. My musimy mieć uczulone ucho na te rzeczy. Chciałbym powiedzieć, że jednym z takich sposobów, które jest powszechnie stosowane, należy do dobrego tonu, to jest kabalistyka, czy wykładanie kart i wróżenie z kart. I tutaj, czy to są karty Tarota i tak dalej, ja nie zajmuję się grą karty i chciałbym powiedzieć, że gdybyśmy tylko tak popatrzyli, talia kart ma 104 karty, 2 razy 52, prawda? I jeśli byśmy teraz wzięli, ile może być kombinacji z tych ustawionych kart, to każdy, kto uczył się matematyki, to wie, że jest takie taka cyfra, która ma na przykład 52 i wykrzyknik, to znaczy silnia, że 1 razy 2 razy 3 razy 4 i tak dalej, tyle istnieje kombinacji. Jeśli jest tyle kombinacji z kartami, to sobie możemy wyobrazić, co to, ile tych kombinacji będzie i do każdej kombinacji jeszcze można coś dodać. I tutaj bardzo wiele ludzi kulturalnych zajmuje się tym wykładaniem kart, kładeniem pasjansów. Tym się tak szczególnie też zajmują takie starsze, nobliwe panie, które uważają, że to nic złego nie jest i bardzo często informują o wynikach. I u nas jest też taka trochę, może, czy raczej była taka pogardliwa nazwa, a to jest karciarka, to znaczy, że ona wróży z kart. Różnymi są różne sposoby wróżenia, są zawsze coś się podaje, że na podstawie czego się to dzieje. Jednym z tych to są karty. Chciałbym powiedzieć, że karty to są diabelskie książki. Jak kiedyś mówiłem, że mój dziadek, który był ewangelikiem i on miał, jakie miał poznanie, takie miał, ale pamiętam, jak jego syn najstarszy przyszedł, on już był, miał wykształcenie uniwersyteckie przed I wojną światową i przyniósł karty do domu, żeby z braćmi zagrać. I mój dziadek się tak strasznie zdenerwował, że przerwał to niełatwe, on był silny, przerwał te karty i wyrzucił przez okno te diabelskie książki, nie śmią być w naszym domu. Chciałbym powiedzieć, on tak do tego podszedł, ale wiele ludzi kładzie karty i jeden drugiego się pyta i w towarzystwie, no wiem, ja to panu też zrobię. Chciałbym powiedzieć, że kiedy ja mieszkałem jeszcze jako student we Wrocławiu, to opróżnił się jeden pokój w mieszkaniu, w którym byłem i tam wprowadziła się taka starsza pani, która kładła karty. I ta moja gospodyni, no bardzo szanowana osoba i szanowałem ją, mieliśmy się tam razem dobrze, już staruszka, no to ona od razu je zaczęła kłaść karty. I chciałbym powiedzieć, że ja przychodziłem do domu wieczorem, a jak ona tą praktykę robiła, ja się miałem modlić i klękałem na kolana, to taka straszna siła, taka mocna zaczęła tarmosić, że nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, tylko wzywać imienia Jezus. I chciałbym powiedzieć, że po tym, jak była przerwa w zajęciach, to ja do domu jechałem, żeby się pomodlić w czasie, jak jej nie było, bo ja pracowałem. Tylko kładła karty. Bardzo kulturalna pani. I ja się tylko umiałem wtedy modlić i ona zaprzestała to. I chciałbym powiedzieć, że ja im tą książkę, którą mam, która mnie tyle nauczyła, dałem, ale Zaczęły czytać, interesująca, Panie Jasiu, oddajemy, my z tym nie chcemy mieć nic wspólnego, więc wiedziały. I dlatego chciałbym powiedzieć, że to na pozór, nawet taka rzecz jak kładzenie kart, to jest straszna rzecz. My się mamy tego wystrzegać. To jest działanie mocy ciemności. Wypada już kończyć, chciałbym dalej kontynuować pod tym samym tytułem. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze mieli okazję, czy chęć słuchać, jeśli cierpliwość wam na to pozwoli. Chciałbym ten temat dalej kontynuować. Dziękuję.